Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ostatnia próba króla. Drugi temat w spotkaniach z kulturą to będzie opowieść o ludziach niezłomnych. Poznański Teatr Nowy nosi imię wielkiego aktora Tadeusza Łomnickiego. Wydarzenia sprzed 29 lat na zawsze połączyły go z tą sceną, na której miał kreować postać króla Lira. Na tydzień przed premierą Tadeusz Łomnicki podczas próby zmarł.
Lir podchodził do Kenta i do mnie z pytaniem: wiecie, że jestem królem? Na co ja odpowiadałem: jesteś, panie. Słuchamy twoich rozkazów. I wtedy on z takim przedziwnym, filuternym uśmiechem i z taką niebiańskością w oczach, z czymś metafizycznym, mówi: więc jakieś życie świta przede mną. Dalej, łapmy je, pędźmy za nim biegiem. I rzeczywiście w niesamowitym tempie wybiegał najpierw w prawą kulisę, i tak było w założeniu pierwotnym, a potem na wczorajszej próbie doszło przebiegnięcie w lewą kulisę z powrotem przez scenę. I zawsze mówił, że to trzeba biegać tak jak na setkę. I tak przebiegł dzisiaj w sposób zaskakujący w drugą kulisę. A potem już... Potem już nic.
Radio Merkury Poznań, 22 lutego, godzina 16.
Dziennik przyszło nam rozpocząć od bardzo smutnej wiadomości. Jak poinformowali nas przed chwilą aktorzy i kierownictwo Poznańskiego Teatru Nowego, dziś po południu, pod koniec próby szekspirowskiego Króla Lira, którego premiera miała się odbyć za tydzień, zmarł wielki polski aktor Tadeusz Łomnicki. Miał kreować tytułową rolę.
Studenckich rozmawiałam z panią Perzanowską.
Tak.
Pisałam pracę o Perzyńskim i między innymi o Szczęściu Frania. Ona, zachwycając się Jaraczem, powiedziała wtedy: jest tylko jeden człowiek, który mógłby powtórzyć Frania w Szczęściu Frania Perzyńskiego. To jest Łomnicki.
I więc ona mnie wyróżniła taką rzeczą. Dała mi jako wówczas aktorowi, który tak niby zwrócił uwagę, zagrał, a przecież potem to słynne przedstawienie było, Der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy Brechta. To się nazywa u nas kariera Artura Uy. Ona mi dała krawat Tadziowi Pijewskiemu Szelki. Jaracza. Co się z Szelkami stało? Nie wiem, Tadeusz nie żyje. Więc nie. A ja to opakowałem specjalnie i postanowiłem nosić do tego czasu, kiedy nie znajdę kogoś i nie zwróczę się młodym człowiekiem, tak jak pani Stanisława się mną zwróciła, która przecież wiedziała, co robi, była bliskim współpracownikiem, przyjacielem i osobą, prawda, bliską bardzo Jaraczowi, więc dała to. I po wielu, wielu latach, w jakimś 80., zdaje się, w 4. albo 5. roku, ja wręczyłem ten krawat wraz z taką klauzulą specjalną i z zawarowaniem pewnych praw, który ma ten krawat, wręczyłem to Mariuszowi Benoit. I on jest teraz posiadaczem i po 25 latach on ma wręczyć jakiemuś wybijającemu się aktorowi, którego jeszcze nie znamy.
Tej wielkości gwiazda w teatrze sprawia, że wszyscy nagle próbują unieść chociaż cząstkę jego geniuszu. I myślę, że w naszym teatrze doszło do takiej kreacji zbiorowej również, że wszyscy ludzie starali się za wszelką cenę nie popełnić nietaktu w stosunku do sztuki. I on to wywołał, taką atmosferę.
Kochaj sztukę w sobie, a nie siebie w sztuce.
Proszę pana, zdecydował się pan grać króla Lira w Poznaniu. To jest dla nas wyróżnienie, bo król Lir to jest jakby podsumowanie wszystkich doświadczeń aktorskich. To jest niebywale trudna rola.
No, rola trudna, ale to nie mówmy o roli teraz, bo nie wiem, dopiero pracuję, nie wiem, co z niej będzie, ale chciałem powiedzieć, dlaczego się zdecydowałem. No pierwsze, że tak, zrobił ten przekład dla mnie Stanisław Barańczak. Barańczaka tym łabędzi miastem, tą miłością jest przecież Poznań, tu jest jego uniwersytet, tu są jego przyjaciele, teatr, który kiedyś tworzył, prawda, 8 dzień tygodnia. No i proszę pani, oprócz tego zaproponował mi ten teatr nowy bardzo wysoko cenię. Znakomicie się tu pracuje, zresztą są tego dowody, Korin stoi na czele tego, to jest młody, wspaniały reżyser, który jeżeli coś takiego chciał się podjąć, to prawdopodobnie wiedział, co robi. A dla mnie to jest po prostu, no, jakby ja wiem, wielka przygoda. Ja się czuję tutaj trochę za granicą. Poznań jest wspaniały, proszę pani, tu jest inne życie. Tu o coś chodzi.
Wracając do króla Lira, zna pan tłumaczenie Barańczaka, czy zna pan skrót króla Lira?
Tak, tak.
Zabawny.
Tak, tak, to jest tych, no jak się to nazywa?
Biografiowy.
Biografiowy, tak. Król ojciec Lebiega, błazen go ostrzega, córki dwie złe, jedna lepsza, finał, wszystko się rozpieprza. No tak, ale to wie pani, to jest takie bon mot, taka fraszka. Sprawy są trudne, to jest sztuka głęboka, to jest sztuka ciekawa. Tu zresztą fajno to Korin robi, bardzo ciekawie. Przybliża tę problematykę przez swoją wizję całości. I proszę pani, w ten sposób, mimo że to jest jakiś sąd nad światem, jest to wielki eksperyment władcy, któremu świat się w palcach rozpada i przypłaca to życiem. Zresztą muszę pani powiedzieć, jest to sztuka bardzo aktualna. Te wszystkie zagadnienia, które się tu obserwuje, od sytuacji politycznej, poprzez miarę wartości, dobra i zła, oraz charakteru ludzkiego, oraz, wie pani, wszystkich plag, które spadają na człowieka w momencie, kiedy jest dobry czy zły, ale żyje, prawda? Bo to jest cechą egzystencji, że ona jest nieogarnięta tylko dobrem albo tylko złem. I to jest podstawą przecież tego dramatu. To wszystko jest niezwykle aktualne.
To go tak wciąga po paru minutach. Taka próba, że wszystko fruwa na scenie. Poza tym, że to, co proponuje, to jest w tym takim aktorskim wydaniu doskonałe. Doskonałe. To do tego jeszcze dochodzi to, że on umie przy tym pokazać, że on jest też słaby. I że to wszystko go kosztuje tak samo jak nas. Że to jest od nowa zmierzenie się z kolejnym trudnym materiałem.
Już? Jakże to? Nagle pół setki przybocznych? Nie mogę się nauczyć tego nagle. Ja nie wiem, skąd to jest. No, to uczę się i uczę całą rolę. Mnie, no, a nagle nie umiem. No, teraz się muszę nauczyć. Nagle pół setki przybocznych? Po dwóch tygodniach ledwie? O co chodzi? Powiem ci, klnę się na życie i śmierć. Wstyd mi, że byłaś w stanie tak mną wstrząsnąć, że za twą sprawą ronią łzy niemieckie, jakbyś ich była godna. Moja druga córka przyjmie mnie sercem i czule pocieszy.
Jest to tytan pracy. Ja mieszkam akurat z nim na jednym piętrze, mieszkam tutaj w teatrze. I no, ten człowiek bez przerwy się uczy, bez przerwy powtarza tekst, bez przerwy go interpretuje, bez przerwy szuka. Zresztą mamy możliwość od czasu do czasu porozmawiać. On ciągle powtarza na temat pracy. Ciągle. Mówi, spytałem go kiedyś, co jest jego tajemnicą. A on mówi, pani, moją tajemnicą jest praca. Jeszcze raz praca. Ciągłe szukanie. Myślę, że to stanowi jego artyzm. I to stanowi jego wielkość.
Wiem, że mnie ludzie lubią i ja mogę powiedzieć, że mam jakiś wpływ na te sale, w których pracuję i gdzie zbieram tych ludzi. To jest bardzo miłe.
A od jakiego momentu pan wiedział, że ma pan publiczność za sobą?
No, to już dawno się zaczęło, wie pani. Ale wiem, że wywołuje pewne skupienie, a więc to skupienie trzeba wykorzystać. Ale żeby dojść do tego, żeby tak publiczność reagowała, trzeba bardzo dużo pracować. I w związku z tym ja właściwie nie mam czasu na nic. Po prostu nie mam. Moja żona bardzo dobrze to rozumie, zresztą bardzo mi pomaga we wszystkim. Ale nawet nie zapraszam panią do drugiego pokoju, bo by pani zobaczyła, co tam leży. No. I tak, to, tak, ja żyję jak zakonnik.
Próbuje się z nim fantastycznie. No, on umie wszystko po prostu. I pracuje się w dużym napięciu i tutaj bywają różne takie konflikty. Może człowiek nie lubi być przewracany trzewiami na zewnątrz, nie lubi być boksowany i nie lubi być krytykowany i nie lubi się dowiadywać, że powiedzmy niewiele umie. Czy kłamie mówiąc, mówi nieprawdę, że nie tak ten tekst interpretuje, bo to wszystko to się zdarza. I on na pewno, może nie w 100%, bo nikt nie jest nieomylny, ale na pewno w większości, w ogromnej większości swoich różnych uwag ma rację.
Jak go coś drażni, to on tak przychodzi, on to jest taki łagodny, tak zaczyna wrzeszczeć na mnie, niby tłumaczy. Potem oczywiście, to jest jak na scenie jest. Ja oczywiście się burzę, potem idę do domu, myślę, ale nie zawsze ma rację. Ale w wielu momentach ma intuicyjnie bezbłędne ucho. Ja tylko do tego dochodzę potem inaczej. To jest pierwsza rzecz bardzo ciekawa w nim. A druga rzecz, on jest kopalnią wiedzy i dowcipu. I ja podejrzewam, że moi aktorzy młodzi potem to będą następnym przekazywali.
Ja powiadam do kota, ty słuchaj, ale kto to jest ten Lir? Jaki on miał te... On mówi, tam zabił matkę, tego zasztyletował tego. To jest straszny człowiek. Ja sobie myślę, bo ten człowiek chyba ma rację. I jak tak się czyta ten utwór, Edgar wszystko to mówi. W monologu, kiedy tam w trzecim akcie zapytuje go, a kim ty byłeś, dworakiem? I proszę przeczytać ten monolog. To jest curriculum vitae pana Lira. Ale może się wyliżę.
Umie wszystko zagrać. I sam fakt, że pracuje z nim, to jest jak święto. Coś niesamowitego. Ja przychodzę na te próby w jakimś takim dziwnym podnieceniu. Dawno mi się to nie zdarzało. Przychodzę z propozycjami, przychodzę w pewnej gotowości. Oczywiście wiem, że część z tych propozycji może być zła, ale on inspiruje. Pewnego dnia, to brzmi jak opowiadanie starej cyganki, przepraszam, ale kiedy położył mi rękę na głowie, to ja poczułem jakąś dziwną energię przepływającą z tej ręki na moją głowę. I pomyślałem sobie, że ten człowiek oprócz tego, że jest niesamowitym rzemieślnikiem i człowiekiem logicznie, matematycznie myślącym o sztuce, ma w sobie jakąś charyzmę, jakieś ciepło, jakiś dar Boży, jakąś energię, która emanuje na wszystkich, na widzów, na aktorów, na nas partnerów grających z nim na scenie. Taki mam plan przygotowania się do roli. Siedzę sobie w garderobie, nie patrzę, co się dzieje na scenie. W ciągu pierwszego aktu, gdzie mnie nie ma, i gdzie król rozdaje swoje królestwo, czyli robi ten kardynalny błąd. Słucham w garderobie tego. I śmieję się do rozpuku.
Wiedzcie, żeśmy podzielili królestwo na trzy części. Mamy zamiar na starość wyzbyć się trudów i trosk. Niech je dźwigają młodsze. My zaś, wolni od tego brzemienia, wlec się będziemy ku śmierci.
On rozdaje to królestwo swoje tak bez zastanowienia. Oddaje władzę, oddaje wojsko, dochody, a sobie zostawia tytuł króla. Przecież to nic nie znaczy. Wiadomo, że król bez władzy, bez wojska, bez pieniędzy, nie jest królem po prostu. I tu się przygotowuje do pierwszego wejścia na scenę. Z tego śmiechu, takiego pustego śmiechu. To niesamowity idiota, że zrobił coś takiego. I z tego śmiechu wychodzę na scenę. Zresztą nie chcę się wcześniej widzieć z królem, tylko w tym momencie, kiedy mnie wrzucają na scenę. Bo mnie szukają gdzieś po zamku.
Czy ty, wujaszku, widzisz w niczym jakieś korzyści? A niby jak? Z niczego nic nikomu nie przyjdzie.
Powiedz mu więc, proszę, bo błaznowi nie uwierzy, że tak samo ma się sprawa z dochodami z jego włości.
Zaczynam grać i to, tak jak mówiłem, strasznie się przenika. Życie i scena. I to, że jestem błaznem w sztuce i to, że jest taka zależność między mistrzem Łomnickim a mną, człowiekiem, który niewiele umie w tym zawodzie, a musi ośmieszyć mistrza.
Jest to sztuka jeszcze wchodząca w jakieś pomyłki, grzechy i straszne, niepokojące rzeczy, które dzieją się w nas, które dzieją się i w naszym kraju. I to jest przez to sztuka okropnie współczesna. Dlaczego? Władca, który zniszczył świat wartości, który wybudował nie wiadomo jak, prawdopodobnie trudną, straszną ręką, rozpada się. I co się wydobywa na wierzch? Oto jest pytanie. Jest kontrakcja, którą prowadzi skądinąd bardzo miły chłopak, Benkart, Edmund. Niezwykła rzecz.
Ja mówię o sobie tym przedstawieniem. Tadeusz też chyba mówi o sobie, o swoim losie. Skłanie moich aktorów, żeby mówili o sobie. To są prawdy bardzo trudne. To jest gorzka prawda ona.
Są wielkie, wielkie przedstawienia. Szczególnie w drugiej połowie XX wieku. No, Bruka przedstawienie, które znamy ze Scofieldem. Zresztą przyznam się, że to Bruk namówił mnie do tego, żebym ja zajął się tą sztuką. I ten Bruk przyjechał obejrzeć, jak ja gram Krappa. Ostatnią taśmę Krappa. Ja to gram już 7 lat. Właśnie przed chwilą dostałem wiadomość, że nie będę grał w Poznaniu pod koniec maja, tylko w Tokio. Właśnie to. Tak.
Trzeba powiedzieć, że nie będę grał w Poznaniu. Kropka.
Kropka,
pod koniec maja.
Pod koniec maja, tylko wrócę dopiero 2 czerwca. Pan Bruk, Peter Bruk, z którym dawnośmy się znali, ale pobieżnie, przyszedł i powiedział: daj pan se, panie, spokój z innymi rolami szekspirowskimi, zajmij się pan tą rolą. Tak zacząłem czytać, a ponieważ już dawniej po prostu wymusiłem na Barańczaku, że ma przekładać Szekspira, kiedy przeczytałem jego tłumaczenia Dona, Herberta i innych tych poetów metafizycznych, co uznałem za coś wspaniałego. To kreacja jest przecież. To jest język tak wspaniały, że mu napisałem, że pokolenie sklepów mięsnych powinno się wypowiedzieć również w Szekspirze. On nie chciał, ale w końcu go zmusiłem. Przełożył mi 2 panów z Werony najpierw, potem Burzę, potem Lira, bo go poprosiłem po tej rozmowie właśnie z panem Brukiem. Muszę powiedzieć, że ten utwór to jest jak ściana bazaltu. To nie są łatwe rzeczy. To trzeba naprawdę zaatakować, żeby samemu nie rozprysnąć się. To mróz po kościach mnie przeszedł raz w nocy, ale potem sobie pomyślałem tak. Czytałem raz takie zdanie Kazana. Artysta, który nie ryzykuje wszystkiego, każdego dnia, co zrobił, nigdy nie będzie tym, kim mu się wydaje, że jest.
O. To jest lepsze.
Tak?
No tak, proszę. Mówisz,
więc, o, droga córeczko, wiem, że jestem stary. Starcy są zbędni.
Ja.
Błagam na kolanach. Tu, dobre, bardzo, świetnie się błazen. Tu się sprawiłeś pierwszy raz. Wie pan, to o to chodzi, tak? Więc ja tutaj jestem oparty, co za niewdzięczność i tak dalej. Nie dajcie mi oszaleć, nieba. Przywróćcie spokój, ja nie chcę oszaleć. I cóż? Konie gotowe?
Gotowe, panie.
Chodź, chłopcze.
Prawda, która z niego bije. No. Tam nie ma nic wydumanego, nie ma nic udawanego. To jest...
Tu na samym początku. początku, tak. Kiedy tam wchodzimy jako ten tłum dwora, jest król prawdziwy, z dostojnością. I ta granica, kiedy on przechodzi w szaleństwo przecież, prawda? Ona jest jakaś tak bardzo nieznaczna i jakżeż ten człowiek się zmienia. Zupełnie, w zupełnie innego człowieka, bezsilnego, gdzieś tam tęskniącego za czymś, miesza mu się. Wspaniale, to się nie da opowiedzieć.
Przestańcie się, panowie, moje drogie. Ona przyszła za późno.
A my zrobimy specjalnie taką jedną próbę.
Dzień dobry,
dzień dobry.
Magda Bojarska.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło mi. Dzień dobry,
pan Glosta, pani Regana. Tak, nie ma żartu. Do zobaczenia.
Wszyscy aktorzy mówią o pani mężu, że jest tytanem pracy. Ta rola króla Lira to dla aktora podsumowanie jego doświadczeń artystycznych.
Nie, to otwarcie nowego etapu, doświadczeń artystycznych. Tak ja traktuję.
Ale z małym warsztatem aktor nie ma czego szukać tutaj.
Tak, tak, to na pewno. To trzeba już coś wiedzieć, ale to, co się odkryje w tej roli, to będzie z pożytkiem chyba dla następnych. Nie zakończeniem.
Będzie pani na premierze.
Będę.
Czy żony takich mistrzów też miewają tremę, tak
o,
jak
większą, większą. Ja już teraz właściwie się trzęsę ze strachu, ale...
Czy jest pan zadowolony z dzisiejszego dnia?
Ja bardzo, tylko jestem zmęczony teraz, jestem bardzo. Krzysiu, nie, to, bardzo cię przepraszam, pokryłem.
Ja też przepraszam, ale,
bo wiesz, myśmy próbowali na to, żeby...
Tego, no, bardzo ciekawe, raz drugi to się
bardzo
stało.
Ciekawie zarysowane, bardzo ciekawie.
Ja tylko to, co powiedziałem, że
potem jak mu do ręki idzie, jak zostaje hrabią, wspaniałe, bo wtedy jest ta zmiana, wie pan? I to niech pan nie gra nagle, tylko na tych kolanach. Inna twarz, piękna, tak jak pan jest.
Cześć.
Czy pan się przedstawił mojej żonie?
Mariusz Sabinin.
Edmund.
Domyśliłam się na to.
Piękny, nie?
Do widzenia.
Ja jeszcze tylko zapytam o błazna.
Błazen? O moje błaźniątko. No dzisiaj drwiło ze mnie strasznie w momencie, kiedy wariowałem w czasie burzy, więc ale nie mam mu tego za złe. Świetny jest Paweł. Paweł, chodź kochanie, idziemy na obiad. Do widzenia.
Wiesz co on powiedział dzisiaj rano? Zszedł ze sceny, spotkał Jadzie i mówi: daj tę laskę temu mojemu błazenkowi, żeby mnie dobrze lał na scenie. To pierwszy raz się tak zdarzyło, wiesz? No przecież mógłby, wiesz, postawić tę laskę gdzieś tam w kącie, a dzisiaj powiedział, żeby mi, wiesz, zanieść tę laskę do garderoby. No i mam tę laskę. Pachnie jeszcze nim. Naprawdę pachnie, wiesz? Tylko tyle zostało.
Wczoraj przyjechała i właściwie dziś myślę, że grał dla niej specjalnie. On zresztą o tym powiedział, że właściwie robi dziś premierę dla żony. I był w tym cały, to znaczy nie oszczędzał się na dzisiejszej próbie, niczego nie markował. Widać było wyraźnie, że tę próbę w całości jej dedykuje. Taki to miało wymiar. On zresztą tego nie krył. W zwierciadle jest wywiad z Tadeuszem Łomnickim i z Marią Bojarską i opowiadają o swoim małżeństwie i o tym, że pobrali się 29 lutego, czyli że rocznica ich ślubu przypada raz na 4 lata, prawda? I w tym roku właśnie mamy 29 dni lutego, prawda? Czyli ta premiera byłaby równocześnie rodzajem prezentu z okazji rocznicy ślubu.
Dzisiaj sobie pomyślałem, Oli mówię, Ola mówi, moja córka, to umarł Łomnicki. Ja mówię, tak. I mówię jej, żeby przybliżyć jakoś, no zna go z pana Włodyjowskiego, to dziecko ma 10 lat. I mówię, słuchaj, pan Jezus już dokładnie mu wyznaczył dzisiaj rolę i on gra tam Lira z Oliwierem, z Kreczmarem, z Jaraczem, z Solskim. Taka paka tam się zebrała i grają w tej chwili.
Yeah.
W reportażu Ostatnia próba króla wystąpili obok Tadeusza Łomnickiego żona Maria Bojarska, reżyser Eugeniusz Korin oraz aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu Paweł Bińkowski, Witold Dębicki, Krystyna Feldman, Zbigniew Grochal, Aleksander Machalica, Wojciech Standeło i Ildefons Stachowiak. Reportaż przygotowała Barbara Miczko-Malcher, a zrealizował Wojciech Zaustowicz. To była pierwsza część spotkań z kulturą i przypomnienie wydarzeń z 22 lutego 1992 roku. Przed nami 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm 11 lat temu. Wróćmy do tamtych powojennych lat, w których działali żołnierze niezłomni. Popiół i Diament, powieść Jerzego Andrzejewskiego, wydana w 1946 roku, pisana była na zamówienie ówczesnych komunistycznych władz. Tytuł Andrzejewski zapożyczył od Norwida, rozpoczynając książkę cytatem z jego poematu: Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stajesz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie? Reportażysta Krzysztof Konkolewski w książce Diament odnaleziony w popiele zwrócił uwagę na nadużycie, jakim było sięgnięcie przez Andrzejewskiego do Norwida, do poezji romantycznej, budzącej sumienia, wypływającej z bezgranicznej miłości ojczyzny. Tamte strofy były pisane z myślą skrajnie przeciwstawną do tej, która przyświecała Jerzemu Andrzejewskiemu. Inwersja, odwrócenie sensów, pisał Konkolewski, przetworzenie myśli poety w jej przeciwieństwo powoduje, że odczytujemy, iż spopielały idee wolności, a ciała walczących i poległych dla niej poniewierają się po śmietnikach, są popiołem, prochem, pyłem, a nie relikwią. Książka Diament odnaleziony w popiele jest książką demaskatorską. Popiół i diament Jerzy Andrzejewski opublikował w 1947 roku. Książka stała się obowiązkową lekturą szkolną i wraz z filmem Andrzeja Wajdy utrwaliła fałszywy obraz powojennej Polski w świadomości kilku kolejnych pokoleń Polaków. Reportażysta Krzysztof Konkolewski dotarł do ważnych dokumentów i do pierwowzorów literackich postaci. Jak pisze, nagromadzenie, spięczenie bohaterstwa, nieszczęść i szlachetności po stronie komunistów, podłości, tchórzostwa i zbrodni po stronie niekomunistów dochodzi w książce Andrzejewskiego do swoistej kumulacji.
Z zachwytów i pochwał dla popiołu i diamentu można by stworzyć wielotomową bibliotekę. Przeważają tam stwierdzenia, że to historia uchwycona in statu nascendi, wierny obraz trudnych lat, świadectwo epoki. Najdalej idą podręczniki szkolne. Dawano uczniom do zrozumienia, że w książce stykają się z prawdą historyczną. Nauczono miliony traktować popiół i diament jak opis zdarzeń w ogólnym zarysie zgodnych z prawdą. Zachwalano książkę jako źródło wiedzy do poznania epoki. W tym okresie nawet posiadanie czy czytanie książek inaczej przedstawiających historię było zagrożone karą więzienia. Mały kodeks karny wszedł w życie w 6 miesięcy przed rozpoczęciem przez Andrzejewskiego pracy nad książką. Początkowo skazywano z artykułu 7 za gromadzenie przedmiotów stanowiących tajemnicę państwową. Jeszcze w stanie wojennym przyznawano rację tylko popiołowi i diamentowi, odpowiadając rewizjami i konfiskatami na treści zawarte w innych książkach. Od roku 1980 obrońcy popiołu i diamentu odwracają wszystko o 180 stopni. To tylko fikcja literacka. Każdy ma prawo do zmyśleń, fabularyzacji, koloryzowania przesady. Andrzejewski tłumaczy się Jackowi Trznadlowi w Hańbie domowej. Wielu znakomitszych ode mnie kolegów po piórze fałszowało historię. Obciąża Schillera, Słowackiego, fałszowaniem postaci Mary Stuart. Tak, ale oni obaj nie byli zależni ani od Mary Stuart, ani od jej wrogów. Nie żyli w jej czasach, ani w jej kraju. Zrobili to dla celów artystycznych, a nie dla pozyskania osoby władcy, jak uczyniono w Popiele i Diamencie, w czasie gdy rządziła nie Maria Stuart, a Stalin i Bierut. Gustaw Herling Grudziński w roku 1948 nazwał kierunek, który ujawnił się poprzez Popiół i Diament, realizmem kierowanym. Jego szkic wydaje się dziś jeszcze bardziej aktualny niż wtedy. Herling Grudziński przewidział, że Andrzejewski nie wywikła się nigdy z tej matni. Podczas gdy powieść została napisana w okresie poprzedzającym socrealizm, film Andrzeja Wajdy został nakręcony w czasie, gdy socrealizm w swojej klasycznej postaci ustępował. Ten najbardziej znany polski film, który wszedł do spisu dzieł klasycznych kinematografii, stał się dla wielu nie tylko w kraju, ale i na świecie, na nieszczęście dla zniewolonej Polski, źródłem wiedzy o jej historii najnowszej.
A rzeczywistość była zgoła inna. W 1990 roku nagrywałam byłych więźniów politycznych z Wronek.
Twierdza, żelazo, beton, zimno, chłodno, poczucie niewinności, głód.
Profesor Edward Serwański, historyk, działacz harcerski, oskarżony o usiłowanie zmiany ustroju.
Szedłem z ulicy na Chełmońskiego, był Instytut Zachodni, pieszo przez park na ulicę Słowackiego po bilety, bo umówiliśmy się z żoną, że idziemy do opery. Na rogu Matejki i Grotgera zajechał mi samochód drogę, dosłownie pod nogi wyskoczyło dwóch panów z czerwoną legitymacją. Proszę pana, jest bardzo pilna sprawa harcerska do wyjaśnienia. Co się stało? Dowie się pan.
Wanda Serwańska.
Pamiętam ten okres stałej niepewności, stałego oczekiwania, wizyt panów, którzy się pytali o dziwne rzeczy i prosili, żebym wyszła z pokoju. No i ta noc niezapomniana, w której czekałam na męża, który nie wrócił z instytutu, po prostu nie wrócił. Dzwonienie po wszystkich znajomych, po biurach, gdzie by się podział. No niestety, rano już było wiadomo, że na pewno został zatrzymany. Wobec tego poszłam na ulicę Kochanowskiego. Z trudem mnie tam wpuszczono, ale jednak wpuszczono. Przyjął mnie komendant, który z trudem po polsku mówił, bardzo zaciągał. No i rozmowa była dla mnie bardzo przykra, bo spojrzał i mówi, a to dziewczynka przyszła, taka ładna dziewczynka i mąż i uciekł. Co się stało, prawda? I oczywiście absolutnie niczego się nie dowiedziałam. Dopiero po paru dniach przyszedł ktoś wypuszczony z wielkim strachem i tajemniczością i powiedział mi, że mąż jest na Kochanowskiego, ale jest w bardzo złym stanie, że jest strasznie zmaltretowany. To była pierwsza wiadomość. Następna wiadomość była już, że chyba nie żyje. Także to były naprawdę ciężkie dni. Miałam dziecko, które miało rok i 3 miesiące wtedy. Sytuacja tej niepewności i tego stałego szukania męża, bo w międzyczasie go brali do Warszawy, wracał. Nie było można się niczego dowiedzieć. Ani przez adwokata. Byłam u prokuratora wojskowego. No, byłam młoda i raczej zaradna, ale rzeczywiście niczego nie można się było dowiedzieć. Pierwszy list przyszedł po 2,5 latach.
Tłok, duchota, pył, sienniki. Nigdy nie byłem sam. Zawsze w straszliwym tłoku. Byliśmy traktowani jako wrogowie w sensie ideowym, w sensie politycznym. Nocne rodaków rozmowy, konfrontacje, sprzeżyć, sprzeciwstwa. Przerażenie człowieka ogarniało, kiedy się dowiadował, że przeżywał ludzie straszniejsze rzeczy ode mnie. Dramat młodzież, chłopcy, spacery, tajemnica państwa. Głowę trzeba było mieć spuszczoną. Dlaczego o tym pamiętam? Kto nie znał Zbyszka Bednoża, poety śląskiego, pisarza, publicysty, literata, działacza konspiracyjnego, cudownego piewcy, Sobótki, chodził zawsze wpatrzony w niebo.
Ej tam! Głowę spuścić!
Byszko Bednarz wykraczał poza rygory więzienne, bo patrzał w niebo. Pokutnik. Goła głowa, proszę, zimno. O widzeniach. Żadnego widzenia. Słowo widzenie polegało na tym, że oczyma śledziliśmy swoje spojrzenia. Nic nie było. Potworny krzyk. Odległość pomiędzy mną a żoną. Korytarz był, tam były kratki od nas i one były za kratkami. A w środku przechadzał się ze względu na zachowanie tajemnicy państwowej. Pani musi rozumieć, wszystko to była tajemnica państwowa. Straszna tajemnica państwowa. Między moim drutem a żoną drutem była ścieżka, po tej ścieżce zakratowany. Chodził strażnik, żeby nic sobie nie móc podawać. Krzyki, dramat widzenia bez mówienia.
Agnieszka Łuczak, IPN.
Skończyła się okupacja niemiecka. Armia Czerwona wyzwoliła spod okupacji niemieckiej ziemie polskie, ale ten porządek, który został wprowadzony, to nie jest Polska suwerenna. To nie jest ta Polska, o którą walczyli żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i wszyscy żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. Stąd pojawiła się już dość wcześnie taka koncepcja właśnie stworzenia tej organizacji Niepodległość. Ona była jakby taką zakonspirowaną organizacją kadrową, która miała właśnie wymiar antysowiecki. Poza tym generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek, 19 stycznia 1945 roku wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. No i bardzo wielu żołnierzy Armii Krajowej potraktowało to jako po prostu taki pusty gest polityczny, który ma zamydlić oczy przeciwnikowi. A tak naprawdę wielu żołnierzy Armii Krajowej podjęło decyzję o kontynuowaniu tej walki. Historycy zwracają uwagę na to, że życie konspiracyjne na ziemiach polskich wtedy właściwie nabrało takiego nowego rozpędu, z tym, że nie było ośrodka koordynacyjnego w kraju. Bardzo wielu dowódców nie rozwiązało tych okręgów Armii Krajowej. Tak na przykład zrobił dowódca okręgu poznańskiego Armii Krajowej, podpułkownik Andrzej Rzewuski, pseudonim Hańcza. I on nie wykonał rozkazu Okulickiego i właściwie ten okręg Armii Krajowej trwał, przybierając taki wymiar właśnie działań samoobrony koniecznej przeciwko tym działaniom, które tu prowadziła Armia Czerwona, NKWD i tworzące się Urzędy Bezpieczeństwa.
W podpoznańskim mieście Mosina, w którym mieszkam, jest grób profesora Stanisława Wincentego Kasznicy, dwukrotnego przedwojennego rektora Uniwersytetu Poznańskiego, świetnego prawnika, człowieka, który ujednolicił prawo w odradzającej się po rozbiorach Polsce. Syn, który po ojcu otrzymał imię Stanisław, drugie imię Józef, był ostatnim dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych. Działał aż do lutego 1947 roku, kiedy to został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a potem poddany brutalnym przesłuchaniom. Po roku udręki w dniu 2 marca 1948 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie pod przewodnictwem podpułkownika Alfreda Janowskiego, któż o nim dziś pamięta, ale zapewne żywo mu się nieźle, skazał Stanisława Kasznicę na czterokrotną karę śmierci, czterokrotne więzienie, także na utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych. W tym okrutnym procesie i niesprawiedliwym wyroku niewątpliwe zasługi dla Polski i jej niepodległości, tak skazanego, jak i jego patriotycznej przez wieki służącej Rzeczpospolitej rodziny, okazały się zbrodnią. Stanisław Kasznica junior zgodnie z rodzinną tradycją studiował prawo i przygotowywał się do służby publicznej. Ukończył szkołę podchorążych rezerwy artylerii, brał udział w kampanii wrześniowej, walczył w bitwie nad Bzurą, walczył o Warszawę, otrzymał za te dokonania Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Całą okupację działał w konspiracji w Narodowych Siłach Zbrojnych. Współtworzył Związek Jaszczurczy. Po 1945 roku objął pełne dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych. Prowadził wtedy głównie działalność propagandową. Chciał wolnej Polski. W Polsce zniewolonej nie było dla niego miejsca. W dniu 12 maja 1948 roku został rozstrzelany w więzieniu mokotowskim, gdzie go pochowano. Nikt z rodziny nie został poinformowany. Odszukałam w domu kombatanta w Warszawie panią Eleonorę Kasznicę, siostrę Stanisława. Tak ona, jak i cała rodzina Kaszniców po wojnie, na skutek procesu Stanisława, wiele wycierpiała. Ale to była rodzina pełna godności i honoru. Bo tego nie można, wbrew temu, co się wydawało komunistom, odebrać. W pokoju pani Eleonory zwróciłam uwagę na zdjęcie z 1938 roku. Uśmiechnięta, szczęśliwa rodzina. Pięcioro rodzeństwa, wszyscy, jak się dowiedziałam, walczyli w czasie wojny. Stanisław do końca nie złożył broni. Walczył z okupantem niemieckim i sowieckim.
Jak wojna się kończyła, Stach, mój najstarszy brat, szedł krok krok za Armią Radziecką ze swymi podkomendnymi, żeby od razu wejść do Poznania i rozpocząć tam działalność NSZ-u.
Organizacja Narodowych Sił Zbrojnych miała jedną siedzibę w Poznaniu, drugą w Krosinku. Walka okazała się niemożliwa i jej zaprzestano, ale Urząd Bezpieczeństwa nie zaprzestał poszukiwań członków NSZ-u.
Leżeli, to był listopad, zimno, deszcz padał I pod bramką, bo mieliśmy w krocinku wyjścia z ogrodu na dwie strony, w jednym i drugim miejscu leżeli żołnierze, bo to nie byli ubowcy. Bo proszę sobie wyobrazić, nasze cudowną gosposię mieliśmy, Marynię Szymkowiak, oddaną, nadzwyczajny człowiek. I wiedzieliśmy, że Staś, i oni wiedzieli, ubowcy, wiedzieli, że Staś właśnie do Krosinka przyjedzie w tymże dniu. I wtedy wpadnie. I proszę sobie wyobrazić, że wzięłyśmy koszyczki z Marynią i sobie poszłyśmy, nie wiem, czy pani znają Krosinko, teraz to jest las, a przedtem to były przez Niemców posadzone młodniaczki. Także myśmy długo były widziane przez tych leżących przy furtkach i musiałyśmy iść wolno, opowiadając coś sobie wesoło, żeby widzieli, że po prostu idziemy na rynek coś kupić. I w momencie, kiedy już myśmy nie były widziane z domu przez te czujki, puściłyśmy się pędem do Musiny, bo wiedziałyśmy, kiedy pociąg, wsiadłyśmy. A dlaczego dwie? Bo albo Stach wyszedł zachodnim dworcem, albo głównym, więc musiałyśmy się rozstawić, bo miał jechać, przesiąść się na pociąg do Musiny i przyjechać. I akurat wyszedł głównym miejscem, gdzie Marynia pilnowała i powiedziała: panie Stanisławie, proszę nie przyjeżdżać, Krosinko jest obstawione i proszę zniknąć. No i rzeczywiście odwrócił się od razu i pojechał do Warszawy. Wtedy jeszcze uratował się.
Pani Eleonora Kasznica powiedziała też o tym pamiętnym 1948 roku.
Po ogłoszeniu wyroku śmierci byłam z bratową. Zosi nie wpuścili, no dziewczynka mała.
A gdzie oni siedzieli?
Oni siedzieli na Rakowieckiej. Wyrok wykonali na Rakowieckiej. Zresztą pokazywali mi, gdzie rozstrzelani byli. Tak jest, zresztą ten mur jest i tamte ślady po tych kulach też są.
Ale gdzie jest grób? Nie wiadomo.
Nie wiadomo. W tej chwili dochodzą wieści, ja napisałam pismo do IPN-u prosząc, żeby pobrali ode mnie próbkę DNA, bo to można przechować, a mniej więcej wiadomo, gdzie wrzuceni zostali, do jakich dołów, na tak zwanej łączce, za płotem Powązek.
Szczątki Stanisława Kasznicy znaleziono na łączce w 2012 roku. W lutym 2013 roku zidentyfikowano je. Pani Eleonora nie ukrywała wzruszenia. Teraz mogę spokojnie odejść, powiedziała mi podczas rozmowy telefonicznej. Zmarła 3 lata później, w 2016 roku. Historia oddała sprawiedliwość rodzinie Kaszniców i bohaterskiemu podpułkownikowi Stanisławowi Józefowi Kasznicy. Uważa się, że powojenne podziemie niepodległościowe było przykładem najliczniejszej formy oporu Polaków wobec komunistycznej władzy. Przez szeregi walczącego podziemia przewinęło się ponad 250 do 300 tysięcy ludzi. Wielu oddało życie. Jutrzejszy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla nich. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. pastwiskami ciągnący dym jest zły jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma, ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadzieja.